4. Z głębokim, nieświadomym westchnieniem, którego na progu kolejnego dnia pracy nie umiał powstrzymać nawet w sąsiedztwie teleekranu, Winston sięgnął po głosopis, zdmuchnął kurz z ustnika i założył okulary. Następnie rozprostował i spiął razem 4 nieduże rulony papieru, które zdążyły już wyskoczyć z rury pneumatycznej na prawą stronę biurka. W ścianach boksu znajdowały się 3 otwory. Po prawej stronie głosopisu mała rura pneumatyczna na pisemne notatki. Po lewej większa na gazety. W ścianie bocznej, w zasięgu ręki Winstona, duża, podłużna szczelina zabezpieczona kratką z drutu. Przez ostatni z otworów wyrzucało się niepotrzebne papiery. Tysiące albo dziesiątki tysięcy podobnych szczelin były rozsiane po całym budynku. Znajdowały się nie dość, że w każdym pomieszczeniu, to jeszcze dosłownie co parę kroków na korytarzach. Z jakiegoś powodu mówiono o nich szczeliny pamięci. Kiedy jakiś dokument przeznaczono do zniszczenia, albo gdy człowiek natykał się na walający się niepotrzebny kawałek papieru, automatycznie podnosił klapkę najbliższej szczeliny pamięci i tam go wrzucał. Papier odlatywał, niesiony strumieniem ciepłego powietrza i lądował w ogromnym piecu ukrytym w trzewiach budynku. Winston uważnie obejrzał 4 dopiero co rozprostowane kartki papieru. Każda zawierała tylko jedną lub 2 linijki tekstu. Skrótowy żargon nie był w ścisłym sensie nowomową, choć pojawiało się w nim wiele typowych dla niej słów. W ten sposób komunikowano wewnętrzne sprawy ministerstwa. Przeczytał Times, 17.03.84, przemowa WB, myl raport, Afryka, sprostować. Times, 19.12.83, prognozy PL, 3/4 kwartał 83, lit, błąd poprawić, aktual wydanie. Times, 14.02.84, mini dobro, myl cytat, czekolada, sprostować. Times, 3.12.83, relacja WB, orędzie, plus, plus, nie zadowala, dot, nie osoba, przepisać, cały, przedprzeł, antearchii. Z pewnym zadowoleniem Winston odłożył na bok wiadomość 4. Zawierała skomplikowane i odpowiedzialne zadanie, które wolał zostawić na potem. Pozostałe 3 należały do prac rutynowych, choć drugie mogło wymagać żmudnego przeglądania kolumn cyfr. Winston wybrał stare numery na teleekranie i zamówił odpowiednie wydania Timesa. Wyślizgnęły się z pneumatycznej rury dosłownie po paru minutach. Otrzymane wcześniej wiadomości odnosiły się do artykułów lub informacji prasowych, w odniesieniu do których z takiego czy innego powodu postanowiono, iż wymagają zmodyfikowania, czy raczej w urzędowym żargonie, sprostowania. Przykładowo z wydania Timesa z 17 marca można było wywnioskować, że Wielki Brat w mowie wygłoszonej poprzedniego dnia przewidywał spokój na froncie południowoindyjskim i rychłą eurazjatycką ofensywę w Afryce Północnej. A jednak wysokie dowództwo eurazjatyckie rozpoczęło ofensywę w południowych Indiach, zostawiając Afrykę Północną w spokoju. Należało wobec tego przepisać akapit przemówienia Wielkiego Brata w taki sposób, żeby zapowiadał to, co w istocie zaszło. Z kolei w Timesie z 19 grudnia publikowano oficjalne prognozy produkcji różnych dóbr konsumpcyjnych w 4 kwartale 1983 roku, będącym jednocześnie 6 kwartałem 9 planu 3-letniego. Dzisiejsze wydanie podawało informacje o faktycznym poziomie produkcji, z którego wynikało, że wszystkie przewidywania były całkowicie chybione. Zadanie Winstona polegało na sprostowaniu oryginalnych liczb tak, żeby zgadzały się z tymi podanymi ostatnio. Trzecia wiadomość odnosiła się do bardzo prostego błędu, do naprawienia w parę minut. Niedawniej niż w lutym Ministerstwo Dobrobytu złożyło obietnicę, zdecydowane zapewnienie, jak to oficjalnie ujęto, że do końca roku 1984 nie nastąpi zmniejszenie racji czekolady. Ale Winston już wiedział, że przydział zostanie zredukowany z 30 do 20 gramów pod koniec bieżącego tygodnia. Należało jedynie zastąpić oryginalną obietnicę ostrzeżeniem, że w kwietniu prawdopodobnie zajdzie konieczność ograniczenia racji. Po uporaniu się z daną sprawą, Winston przypinał głosopisaną poprawkę do odpowiedniego numeru Timesa i wpychał do tuby. Następnie niemal bezwiednie zgniatał kartki z zadaniami oraz wszelkie swoje notatki i wrzucał je do szczeliny pamięci, żeby spłonęły. Co działo się w niewidocznym labiryncie, do którego prowadziły rury pneumatyczne, tego dokładnie nie wiedział, miał jedynie ogólne pojęcie. Gdy wszystkie niezbędne poprawki do danego wydania Timesa zostały zebrane i sprawdzone, drukowano nową wersję owego numeru, podmieniano egzemplarz w archiwum, następnie oryginał niszczono. Ciągłym modyfikacjom ulegały nie tylko artykuły, ale też książki, periodyki, pamflety, plakaty, ulotki, filmy, ścieżki dźwiękowe, komiksy, fotografie, wszystkie rodzaje literatury czy dokumentacji, które mogłyby mieć jakiekolwiek znaczenie polityczne lub ideologiczne. Dzień po dniu, niemal minuta po minucie uaktualniano przeszłość. Dzięki temu można było udowodnić i udokumentować trafność każdej partyjnej prognozy. Żadna informacja ani opinia nie mogła przetrwać, o ile nie odpowiadała wymogom teraźniejszości. Historia była palimpsestem, wycieranym do czysta i zapisywanym od nowa tak często, jak było to potrzebne. Po wprowadzeniu tego rodzaju zmian nikt nie udowodniłby fałszerstwa. Największa sekcja Departamentu Archiwów, o wiele większa od tej, gdzie pracował Winston, składała się z osób, których jedyne zadanie polegało na wyszukiwaniu i zbieraniu wszystkich kopii książek, gazet i innych dokumentów przeznaczonych do zniszczenia po zastąpieniu ich nowszymi wersjami. Wydanie Timesa modyfikowane, powiedzmy tuzin razy z powodu zmian układów politycznych lub błędnych proroctw wygłoszonych przez Wielkiego Brata, nadal nosiło oryginalną datę, przy czym nie istniał żaden egzemplarz niezgodny z oficjalną wersją. Wycofywano i ciągle przepisywano na nowo także książki, oczywiście bez ujawniania tego procesu. Nawet pisemne instrukcje, które Winston otrzymywał i które natychmiast po załatwieniu sprawy podlegały zniszczeniu, nie wspominały o fałszerstwie ani nie sugerowały takiej możliwości. Była w nich mowa o błędach, przeinaczeniach, literówkach, nieprawidłowych cytowaniach, które po prostu należało skorygować w imię precyzji. Właściwie trudno mówić tu o fałszerstwie, myślał Winston, poprawiając liczby dotyczące Ministerstwa Dobrobytu. Było to raczej zastępowanie jednego nonsensu innym. Materiał, na którym się pracowało, przeważnie nie miał żadnego związku z czymkolwiek w świecie rzeczywistym, nawet takiego, jaki zachodzi w przypadku zwykłego kłamstwa. Oryginalne statystyki były równie fantastyczne jak sprostowania. Najczęściej wymyślał je jakiś pracownik. Przykładowo Ministerstwo Dobrobytu zakładało produkcję butów na poziomie 145 milionów par w danym kwartale. Faktyczna produkcja wyniosła 62 miliony, jednak przepisując prognozę, Winston obniżał liczbę do 57 milionów, aby można było wykazać, że plan został przekroczony. Tak czy inaczej, 62 miliony nie były liczbą prawdziwszą niż 57 milionów czy 145 milionów. Całkiem możliwe, że nie wyprodukowano w tym czasie żadnych butów. Co jeszcze bardziej prawdopodobne, nikt nie wiedział, ile par obuwia wytworzono i nikogo to nie obchodziło. Każdy się orientował, że co kwartał astronomiczna liczba butów była produkowana na papierze, podczas gdy mniej więcej połowa populacji Oceanii chodziła boso. Wszelkie zapisane fakty, doniosłe czy nieistotne, właśnie tak wyglądały. Wszystko rozpływało się w sfabrykowanej mgle i w końcu nie było już nawet pewne, który jest rok. Winston rozejrzał się po hali. Po drugiej jej stronie, w identycznym boksie, siedział nieduży, pedantyczny mężczyzna z cieniem zarostu na brodzie. Nazywał się Tillotson i był całkowicie pochłonięty pracą. Na kolanie miał złożoną gazetę, a do twarzy przysunięty ustnik głosopisu. Sprawiał wrażenie, jakby zależało mu, aby jego słowa pozostały tajemnicą, dzieloną wyłącznie z teleekranem. Kiedy podniósł głowę, jego okulary posłały Winstonowi wrogi błysk. Winston prawie nie znał Tillotsona, nie wiedział, czym tamten się zajmuje. Ludzie z Departamentu Archiwów niechętnie rozmawiali o swojej pracy. W długiej, pozbawionej okien hali z podwójnym rzędem stanowisk, wśród niekończącego się szelestu papierów i pomruku słów szeptanych do głosopisów, Siedziało kilkadziesiąt osób, których nie znał nawet z nazwiska, choć widywał je codziennie, przemykające korytarzami albo gestykulujące podczas dwóch minut nienawiści. Wiedział, że w sąsiednim boksie drobna kobieta z włosami w kolorze piasku ślęczy dzień po dniu, wyszukując i usuwając z prasy nazwiska ludzi, których ewaporowano i których w związku z tym uważano za nigdy nieistniejących. Przydzielenie jej tego zadania było w jakimś sensie logiczne, ponieważ kilka lat wcześniej ewaporowano także jej męża. Parę stanowisk dalej, delikatne, nieudolne, rozmarzone stworzenie o nazwisku Ampleforth, o bardzo włochatych uszach i zdumiewającym talencie do żonglowania rymami i rytmem zdań, zajmowało się produkowaniem zniekształconych, ostatecznych, jak je nazywano, wersji poezji, które stały się ideologicznie niepoprawne, ale z jakiegoś powodu chciano zachować je w antologiach. Owa hala z około 50 pracowników była tylko jedną sekcją, jakby pojedynczą komórką w ogromnym, złożonym organizmie Departamentu Archiwów. Dalej, wyżej i niżej, roje urzędników wykonywały niewyobrażalną liczbę zadań. W gmachu mieściły się ogromne drukarnie, w których zatrudniano korektorów i specjalistów od typografii oraz wyposażone w zaawansowany sprzęt studia do fałszowania zdjęć. Istniała też sekcja teleprogramów, do której zaangażowano inżynierów, producentów i grupy aktorów, wybranych z uwagi na umiejętność naśladowania głosów. Ponadto armia urzędników tworzyła listy książek i czasopism, które należało wycofać. Znajdowały się tu ogromne repozytoria, gdzie składowano poprawione dokumenty i ukryte piece, w których niszczono oryginały. Co więcej, gdzieś na terenie budynku, choć nikt nie wiedział gdzie dokładnie, działały anonimowe mózgi zawiadujące całą tą operacją, koordynujące pracę poszczególnych sekcji i decydujące o tym, co z przeszłości ma zostać zachowane, co sfałszowane, a co wymazane i unicestwione. A przecież Departament Archiwów stanowił tylko jedną z wielu gałęzi Ministerstwa Prawdy, którego podstawowe zadanie polegało nie na rekonstruowaniu przeszłości, lecz na dostarczaniu mieszkańcom oceanii prasy, filmów, podręczników, teleprogramów, sztuk scenicznych, powieści, każdej możliwej informacji, instrukcji czy rozrywki, od pomnika po slogan, od liryki po rozprawę naukową z zakresu biologii, od książeczek dla dzieci po słownik nowomowy. Ministerstwo musiało nie tylko zaspokajać rozmaite potrzeby partii, ale też powtarzać całą operację na niższym poziomie na rzecz proletariatu. Istniał cały łańcuch oddzielnych departamentów zajmujących się literaturą, muzyką, teatrem i ogólniej rozrywką proletariacką. Tu powstawały brukowce zawierające niemal wyłącznie sport, ciekawostki kryminalne, astrologię, powieści sensacyjne po 5 centów, filmy ociekające seksem i sentymentalne piosenki, które komponowano całkowicie mechanicznie na specjalnym kalejdoskopie określanym mianem wersyfikatora. Była nawet odpowiednia podjednostka, znana w nowomowie jako porno.com, zajmująca się produkowaniem najpodlejszej pornografii, rozsyłanej w szczelnych opakowaniach, której nikomu z partii, poza osobami zaangażowanymi w produkcję, nie wolno było oglądać. Kiedy Winston zajęty był pracą, z rury pneumatycznej wyślizgnęły się 3 wiadomości. Były to proste sprawy i poradził sobie z nimi przed 2 minutami nienawiści. Po nienawiści wrócił do boksu, zdjął z półki słownik nowomowy, odsunął głosopis, przetarł okulary i zabrał się do zasadniczego zadania tego poranka. Największą przyjemnością życiową Winstona była jego praca. Przeważnie sprowadzała się do żmudnej rutyny, czasem jednak trafiały się wyzwania tak trudne i intrygujące, że można było się w nich pogrążyć, jak podczas rozwiązywania zagadki matematycznej. Wymagały fałszerstw bardzo subtelnych, a jedyną instrukcję stanowiła znajomość zasad anksocu, połączona z wyczuciem oczekiwań partii. Winston był w tym dobry. Zdarzało się, że powierzano mu prostowanie najważniejszych artykułów z Timesa, pisanych w całości w nowomowie. Rozwinął wiadomość, którą wcześniej odłożył na bok. Times, 3.12.83, Relacja WB orędzie plus plus niezadowala dot nieosoba przepisać cały przedprzeł antearchi. W staromowie można to wyrazić następująco. Relacja z codziennego orędzia Wielkiego Brata w numerze Timesa z 3 grudnia 1983 roku jest wybitnie niezadowalająca i zawiera wzmianki o nieistniejących osobach. Przepisać w całości i przedstawić przełożonemu przed archiwizacją. Winston przeczytał zakwestionowany artykuł. Orędzie Wielkiego Brata z tamtego dnia skupiało się głównie na pochwałach organizacji znanej jako ZPF, dostarczającej papierosy i innego rodzaju luksusowe dobra marynarzom spływającej fortecy. Niejaki towarzysz Withers, prominentny członek wewnętrznej partii, zasłużył sobie na imienną wzmiankę i odznaczenie Order Najwyższej Zasługi drugiej klasy. 3 miesiące później ZPF nagle rozwiązano, bez żadnego uzasadnienia. Można się było domyślać, że Withers i jego towarzysze popadli w niełaskę, jednak ani prasa, ani teleekrany nie podały żadnych wiadomości na ten temat. Nie było to zaskakujące, wziąwszy pod uwagę, że przestępców politycznych raczej nie stawiano przed sądem, ani nawet nie denuncjowano ich publicznie. Wielkie czystki dotykające tysięcy ludzi z publicznymi procesami zdrajców i myślozbrodniarzy, którzy przyznawali się do odrażających przestępstw, a następnie szli na stracenie, stanowiły szczególny rodzaj teatru i nie zdarzały się częściej niż raz na parę lat. Ludzie, którzy podpadli partii, przeważnie po prostu znikali i nikt o nich więcej nie słyszał. Niektórzy pewnie nawet dalej żyli. Spośród osób znanych Winstonowi znikło w ten sposób, w różnych momentach, może 30, nie licząc jego rodziców. Winston podrapał się po nosie spinaczem. W boksie po przeciwnej stronie towarzysz Tillotson nadal kulił się konspiracyjnie nad swoim głosopisem. Na moment podniósł głowę. Znów ten wrogi błysk. Winston był ciekaw, czy Tillotson trudzi się nad tym samym tekstem, co on. Było to całkiem możliwe. Tak skomplikowane zadanie nie zostałoby powierzone tylko jednej osobie, a przekazanie go komisji oznaczałoby otwarte przyznanie się, że chodzi o sfabrykowanie informacji. Z dużym prawdopodobieństwem tuzin ludzi pracowało właśnie nad alternatywnymi wersjami faktycznego przemówienia Wielkiego Brata. Następnie jakaś mądra głowa z wewnętrznej partii wybierze tę lub tamtą wersję, zredaguje i wprawi w ruch skomplikowany proces dostosowywania całej reszty dokumentacji, żeby wybrane kłamstwo na trwałe weszło do archiwum i stało się prawdą. Winston nie wiedział, czym Withers podpadł. Może chodziło o korupcję, albo brak kompetencji, lub też Wielki Brat pozbywał się zbyt popularnego podwładnego. Może Withersa lub kogoś z jego otoczenia podejrzewano o heretyckie skłonności, albo, i to było najbardziej prawdopodobne, stało się tak po prostu dlatego, że czystki i ewaporacje stanowiły nieodzowny element mechanizmu władzy. Jedyna wskazówka zawierała się w słowach dot nie osoba, sugerujących, że Withers już nie żyje. Aresztowanie nie zawsze oznaczało śmierć. Zdarzało się, że zatrzymanych wypuszczano, pozwalano im żyć przez rok lub dwa na wolności i dopiero wtedy dokonywano egzekucji. Bywało i tak, bardzo rzadko, że ktoś, kogo od dawna uważało się za martwego, wracał jak duch przy okazji jakiegoś publicznego procesu, podczas którego w swoim zeznaniu ujawniał nazwiska wielu innych winowajców. Następnie znikał, tym razem już na zawsze, ale Withers był już nie osobą, nie istniał, nigdy nie istniał. Winston zdecydował, że nie wystarczy zwykłe odwrócenie przesłania mowy Wielkiego Brata. Lepiej napisać tekst od nowa, skupiając się na sprawie kompletnie niepowiązanej z oryginalnym tematem. Mógł przerobić przemówienie na zwyczajowe potępienie zdrajców i myślozbrodniarzy, ale to było nieco zbyt oczywiste. Z kolei spreparowanie wojennego zwycięstwa czy triumfalnego przekroczenia założeń 9. planu 3-letniego za bardzo skomplikowałyby dokumentację. Potrzebował wytworu czystej fantazji i nagle w jego głowie pojawiła się w pełni uformowana postać niejakiego towarzysza Ogilviego, który niedawno w bohaterskich okolicznościach zginął na wojnie. Wielki Brat poświęcał czasem orędzie dnia na upamiętnienie jakiegoś skromnego, szeregowego członka partii, ukazując jego życie i śmierć jako przykład godny naśladowania. Dziś upamiętni towarzysza Ogilwiego. Rzecz jasna, nie było żadnego towarzysza Ogilwiego, ale parę linijek tekstu i sfabrykowane zdjęcia z łatwością powołają go do istnienia. Winston pomyślał przez chwilę, następnie zbliżył do twarzy głosopis i zaczął dyktować tekst dobrze znanym stylem Wielkiego Brata, jednocześnie żołnierskim i pedantycznym, a także łatwym do naśladowania ze względu na zabieg stylistyczny, polegający na zadawaniu pytań, na które mówiący sam od razu odpowiadał. Czego uczy nas to doświadczenie, towarzysze? Uczy nas jednej z podstawowych zasad Anksocu, a mianowicie, że itd., itd. W wieku 3 lat towarzysz Ogilvy nie uznawał żadnych zabawek poza werblem, pistoletem maszynowym i modelem helikoptera. Jako 6-latek, o rok wcześniej niż inne dzieci, bo zrobiono dla niego wyjątek, wstąpił w szeregi szpiegów. W wieku lat 9 był już zastępowym. Gdy miał 11 lat, wydał myśl o policji własnego wujka po podsłuchaniu rozmowy, w której, jak mu się wydawało, pojawiły się nielegalne treści. Jako 17-latek został lokalnym liderem Młodzieżowej Ligi Antyseksualnej. 2 lata później wynalazł granat ręczny, który Ministerstwo Pokoju wprowadziło do użytku. Podczas pierwszej próby pojedynczy wybuch zlikwidował 31 eurazjatyckich więźniów. W wieku 23 lat zginął w akcji. Leciał nad Oceanem Indyjskim z ważnymi depeszami. Kiedy dogoniły go odrzutowce wroga, wraz z karabinem i depeszami katapultował się z helikoptera do głębokiej wody. O tej śmierci, mówił Wielki Brat, nie można myśleć inaczej niż z zazdrością. Wielki Brat dodał też parę uwag o prawomyślności i determinacji towarzysza Ogilwiego. Mianowicie był on 100-procentowym abstynentem, nie palił, jego jedyną rozrywkę stanowił codzienny, godzinny trening fizyczny. Ponadto złożył śluby czystości, uważając, że małżeństwo i troszczenie się o rodzinę uniemożliwią mu pełnienie służby z pełnym oddaniem przez 24 godziny na dobę. Rozmawiał wyłącznie o zasadach Anksocu, a jedynym celem jego życia była walka z eurazjatyckim wrogiem i tropienie szpiegów, sabotażystów, myślozbrodniarzy oraz wszelkiej maści zdrajców. Winston zastanawiał się, czy nie przyznać towarzyszowi Ogilwiemu Orderu Najwyższej Zasługi. Ostatecznie zrezygnował, bowiem wymagałoby to skorygowania wielu innych dokumentów. Ponownie zerknął na rywala w przeciwległym boksie. Coś podpowiadało mu ponad wszelką wątpliwość, że Tillotson głowi się nad tym samym zadaniem. Nikt nie mógł wiedzieć, czyja wersja zostanie przyjęta. Winston był jednak przekonany, że będzie to jego tekst. Towarzysz Ogilvy, jeszcze godzinę temu nieistniejący, teraz stał się rzeczywisty. Dotarło do Winstona, że można stwarzać ludzi martwych, ale nie żywych. Towarzysz Ogilvy, który nigdy nie istniał w czasie teraźniejszym, zaistniał w przeszłości, a kiedy akt fałszerstwa zostanie zapomniany, jego istnienie stanie się tak autentyczne i tak samo możliwe do udokumentowania, jak istnienie Karola Wielkiego czy Juliusza Cezara.